6 po 20, Bogusława Potalas i Hubert Pietroński. Dobry wieczór.
Już tutaj poza anteną rozmawiam z naszymi bardzo interesującymi gośćmi. Zresztą w porannej audycji panów zapowiadałam. Maciej Weisberg, dobry wieczór.
Dobry wieczór.
Jak powiem, podróżnik, biegacz, mors.
No wszystko się będzie zgadzać.
Wystarczy. I pan Paweł Samotyja.
Tak jest.
Dobry wieczór. Przedsiębiorca, podróżnik, biegacz. Zwiedził około 90 krajów. Coś jeszcze w tej wizytówce dodać?
Może tylko to, że kocham góry.
Jeszcze kocham góry. Dobrze, panowie wybierają się razem na Filipiny, tak? Kiedy?
10 lutego.
10 lutego. Ale zacznijmy od początku. 90 krajów, no to kiedy pan zaczął podróżować, panie Pawle, w takim razie?
Tak naprawdę w 2010 roku. To była moja pierwsza wyprawa do Ameryki Środkowej.
Bliżej mikrofonu, bardzo proszę.
No,
który? 90?
Nie, w 2010 roku.
2010, przepraszam.
Co można powiedzieć, że wtedy zaraziłem się tak naprawdę podróżowaniem. Dzięki mojemu serdecznemu przyjacielowi, to teraz chcę go mocno pozdrowić. Janek, nie wiem, czy mnie słyszysz. Mam nadzieję, że tak. To dzięki tobie tutaj dzisiaj jestem. I za to ci serdecznie dziękuję.
Pan Jan Palejczyk z Gorzowa.
Z Gorzowa, tak, tak.
Pozdrawiamy, panie Janie. A w pana przypadku, panie Macieju?
W moim przypadku, nie wiem, to chyba z charakteru wynika. Pierwsza moja podróż, może opowiem za chwilę, to podróż z kolegą na Węgry, jak miałem 15 lat, typowo spontaniczna.
Panowie są krótko po 40.
Tak,
żeby tak
43,
było.
44
to najlepszy
lata.
Tak.
Czyli zaczął się mając 15 lat, tak?
Tak.
No a jak to było? Gdzie pan wyruszył? Tą swoją pierwszą
Jestem
podróż.
Z Nowej Soli.
Kolega, a pan, przepraszam,
też
pan
Nowej Soli.
Też Nowosolanie.
Tak, tak, z Nowej Soli. 15 lat. I powiedziałem rodzicom, że jadę nad jezioro do Sławy. Wszyscy wiedzą, gdzie jest Sława. 30
blisko
parę
Nowej
kilometrów,
Soli.
Tak. Z kolegą wyszedłem na rogatki Nowej Soli. No i mówimy, machamy, może ktoś się zatrzyma na stopę, dojedziemy do tej Sławy. No ale nic się nie zatrzymało przez godzinę czy trochę dłużej. Poszliśmy na dworzec PKP. Patrzymy, gdzie pociągi odjeżdżają. No okazało się, że jedzie pociąg na granicę polsko-czeską. No to kupiliśmy bilety, siedliśmy, no zobaczymy co dalej. Na granicy wysiedliśmy, przeszliśmy granicę pieszo. Byliśmy w Czechach, potem dojechaliśmy na Węgry. Do miejscowości Balaton Firet, akurat nad Balatonem. Nocowaliśmy na polu namiotowym. Tam osoby, u których tam wykupowaliśmy to pole namiotowe, pytały nas się w języku angielskim, niemieckim. Oczywiście powiedzieliśmy, że rozumiemy, o co chodzi, ile to będzie kosztowało, ale niestety za dobrze nie rozumieliśmy i na koniec naszego pobytu okazało się, że nam zostało na bułkę tylko. Nie mieliśmy jak wrócić. No i udało nam się, udało trochę na stopa, trochę pociągami. Jak to 15-latki, mieliśmy książeczkę PKO jeszcze. Kolega pokazywał Węgrom, mówił, że jak będziemy w Polsce, to zapłacimy za podróż. Węgrzy tylko kazali nam dać paszporty. A mówię, to już... I jakoś udało nam się dojechać. I
no
rodzice
jestem
byli
bardzo ciekawa reakcji właśnie rodziców. No,
rodzice dostali kartkę z Węgier.
I?
No i do dzisiaj opowiadają tą historię. No byli zaskoczeni, ale no,
nie
mnie to jest
się?
Chyba rodzinne, bo dziadek w czasie, gdy wybuchła wojna w Jugosławii na początku lat 90. to też miał taką trochę nieprzyjemną historię, że został bez pieniędzy w Jugosławii i udało mu się wrócić do Polski. No i tyle. Może.
A pan, panie Pawle, gdzie ta pierwsza wyprawa była?
A więc tak jak mówiłem, Ameryka Środkowa. Zaczęliśmy swoją podróż...
I wtedy z panem Janem?
Tak, dokładnie.
Z panem Janem
od Gwatemali, później poprzez Honduras, Salwador, Nicaragua, Kostaryka i Panama. W każdym z tych krajów no, zawsze staraliśmy się wejść na jakąś górę.
A dlaczego? Bo tak te góry...
To znaczy, tak? No, przede wszystkim Jan jest pasjonatem gór. I tak naprawdę to on jakby wiedzie w prym, jest kierownikiem tych wypraw, tak. I dzięki niemu to wszystko tak funkcjonuje.
Czyli wtedy we dwójkę jeździliście? Czy jeszcze
nie, to była dosyć spora grupa. z tego co pamiętam, 6-osobowa, zapalonych podróżników tak naprawdę. Grupa nazywa się Kondory i też ich serdecznie pozdrawiam. Zresztą spotkamy się z nimi na Filipinach. Oni 14 wylatują. I będziemy
14 lutego,
tak. I gdzieś tam się nasze losy pewnie splotą. Być może razem wspólnie wejdziemy na jakiś wulkan.
A wcześniej pan nie podróżował?
Podróżowałem wcześniej, natomiast zupełnie inaczej. No wiadomo, z rodziną. Pierwszy wyjazd to chyba 2006 rok, Meksyk. Natomiast to było zupełnie inne podróżowanie. Tak naprawdę od tego 2010 roku nauczyłem się podróżować z plecakiem. I kocham to, bo...
Co pakujecie do plecaka?
Wbrew pozorom kiedyś bardzo dużo, a w tej chwili naprawdę ten plecak...
Im mniej, tym lepiej.
Dokładnie.
A co jest w plecaku takiego właśnie podróżnika, który
kiedyś zabierałem naprawdę
wybiera, na przykład
różne rzeczy, bo wiadomo, menażkę, jedzenie, jakieś palniki, nawet filtry do czyszczenia wody zdarzało mi się brać. Teraz tego nie biorę. Po pierwsze, zbędny, niepotrzebny ciężar. Można sobie radzić zupełnie inaczej.
A co jest najbardziej niezbędne w plecaku takiego podróżnika?
Ja zawsze wożę z sobą apteczkę. Ona nie wiadomo, kiedy może się przydać. Miałem kilka takich sytuacji, kiedy naprawdę mi się przydała i ona powinna po prostu być. Jest to niezbędny element. Tak, taki niezbędny. Bo wiadomo, są tam lekarstwa. Wiadomo, trzeba też brać jakieś na środki na moskity, na owady. Ale no, czapka, kapelusz, tego typu rzeczy. Jakieś latarki, to też się zawsze przydaje.
A czy czytacie, dowiadujecie się najpierw o kraju, do którego się wybieracie, czy tak po prostu?
Zawsze czytamy, zawsze dużo czytamy, zawsze przygotowujemy sobie plan wyprawy. Mhm. Wiadomo, jeżeli podróżuje się w dużej grupie osób, to...
Inaczej.
No jest inaczej. Jak mówię, Janek jest kierownikiem, on ustala zasady, każdy ma ten plan wcześniej. A jak podróżujemy z Maśkiem, czy też wielokrotnie byłem z Jankiem we dwójkę, jest to pełen spontan. Dzisiaj jesteśmy tu, jutro jesteśmy tam. I to jest właśnie najciekawsze w tym wszystkim.
Mamy różne charaktery. Paweł jest bardziej
ułożony.
Od kiedy
razem podróżujecie?
W sumie...
W zeszłym roku byliśmy pierwszy raz.
Nie, pierwszy raz byliśmy na Ukrainie. Akurat tak się zdarzyło, że pojechaliśmy do Lwowa. My, koledzy, organizowaliśmy wieczór kawalerski. No i wszyscy wracają z Lwowa. Tak, we Lwowie. Piękne miasto, w ogóle polecam, kilkukrotnie byłem. No i mamy już wyjeżdżać, a Paweł mówi, a może tutaj blisko jest miejscowość Truskawiec, pewnie wielu osobom znana, wypoczynkowa, bardzo znana. Kiedyś w Polsce Piłsudski jeździł, wiele znanych ludzi. No i Paweł mówi, a może tam pojedziemy? No ja mówię, no dobrze, nie ma problemu. Reszta pojechała, reszta osób, która była z nami we Lwowie, wróciła do Polski, a my pojechaliśmy do tego Truskawca. No i pierwszy raz właśnie w dwie osoby. Fajnie nam się rozmawiało, jakoś dogadywaliśmy się. No i następna wyprawa, to już wiedzieliśmy, że razem pojedziemy, bo...
Ale macie różne charaktery, powiedział pan, panie Macieju.
Jest, nawet jadąc do radia, Paweł mówi, przyjedź wcześniej, bo żebyśmy się nie spóźnili. Ja mówię, spokojnie, nie spóźnimy się. Paweł jest ułożony, on lubi mieć wszystko... Znaczy,
dopięte, tak?
Tak, dopięte. On jest bardzo odpowiedzialną osobą, tak można powiedzieć. Ja raczej jestem... No taki...
Na Ukrainę mamy jeszcze z Maćkiem jeden plan. Próbuję go tym zarazić i wiem, że Maćka nie trzeba namawiać. On na pewno się na to zgodzi. W zeszłym roku, albo może dwa lata do tyłu, byłem z małżonką...
Pozdrawiamy,
tak,
bo wiem, że też już dowiedziałam się, że podróżuje. Dzieci też podróżują?
Dzieci też, staram się uczyć.
Pozdrawiamy rodzinę pana Pawła.
Też pozdrawiam. Chciałem zobaczyć, gdzie moja babcia się urodziła. Tak, sentyment po prostu.
No korzenie jakieś, prawda?
Tak, dokładnie tak. I pojechaliśmy z żoną właśnie na wieś, tam gdzie babcia, do Sobótki Janowskiej, nad piękną rzeką Seret. Zasięgnęliśmy tam języka, byłem na cmentarzu, chciałem znaleźć groby jej babci, rodziców. Niestety nie udało się, cmentarz jest strasznie zaniedbany. Natomiast wtedy mi wpadł do głowy, no, może trochę szalony pomysł, ale z drugiej strony... Na pewno nie jest to pomysł, który można zaprzepaścić. Chciałbym wziąć Maćka i ten cmentarz uprzątnąć.
Właśnie o tym pomyślałam, że może taką akcję.
Nie
jesteście tacy szaleni trochę, panowie.
Tak, nie jest to trudna akcja. Wydaje mi się, że trzeba porozmawiać tam z księdzem. No,
może
wiadomo.
Skrzyknąć grupę jakąś też.
To jest dla nas robota we dwójkę, my się pracy nie boimy. Tak, razem też pracujemy, także wiem, że jeżeli miałbym z kimkolwiek pojechać tam, to na pewno jest to Maciek i pewnie cmentarz będzie uprzątnięty, zadbany, tak jak powinien wyglądać, bo naprawdę serce się kroi, jak to wszystko wygląda. Byłem też na cmentarzu w Janowie, jest to miejscowość oddalona o jakieś 15 kilometrów tam, gdzie mój dziadek się urodził i mieszkał przed wojną. Niestety sytuacja jest taka sama i to bardzo źle wygląda. Jest mnóstwo polskich grobów, które są w opłakanym stanie. Wydawałoby się, że jednak coś trzeba byłoby z tym zrobić. I na pewno, jeżeli pojedziemy, to opowiemy o tym, jak to było.
To już zapraszam, ale jeszcze chciałabym o tym pana charakterze, bo tutaj słyszymy pana Pawła poukładanego, tak? Rozsądnego. Bardziej, bo... I tu pan Maciej taki...
Szalony,
spontaniczny.
Kilkukrotnie.
No ale słuchajcie, jadąc we dwójkę na taką wyprawę, no właśnie, to te różne charaktery nie przeszkadzają, bo czasami jest tak, że ludzie razem się wybierają, a potem przyjeżdżają i się już nie znają. Bo się okazało, że no właśnie, ta niezgodność charakterów spowodowała, że są skłóceni.
To nie jest tak, że całkiem jesteśmy inni, ale...
Maciek jest ale
jakoś
taki.
Po prostu...
To żeby tak we dwójkę się wybrać na taką wyprawę, tak. No to właśnie, jak tutaj trzeba sobie z tym radzić?
Trzeba czasami być troszkę ślepym i troszkę głuchym. Tak, Janek, to mówię o tobie.
Jeżeli po trzech tygodniach ostatniej wyprawy do Tajlandii i Kambodży wracamy do Polski, siedzimy w pociągu, pociąg się zatrzymuje, a my nie możemy się nagadać, a już jesteśmy na miejscu. Po trzech tygodniach tylko dwie osoby, dzień, noc, praktycznie skazani w dżungli, nie w dżungli.
I... A gdzie w dżungli byliście? W którym to skraju?
W dżungli byliśmy w Tajlandii,
to
na północy Tajlandii.
Jakie to wrażenie, jakie to uczucie?
Paweł już kilkukrotnie był w wielu miejscach na świecie, gdzieś w niebezpiecznych, w dżungli.
Tak, ja nie wiem, od czego w ogóle tu zaczynać, panie Pawle, chodzi.
Tak, w takiej prawdziwej dżungli to byłem na Sumatrze i naprawdę to robi niesamowite wrażenie. No,
prawdziwa dżungla, to tak. A jest nieprawdziwa dżungla?
No, w Tajlandii, w której byliśmy, oczywiście jest to dżungla, to jest las. Natomiast na Sumatrze ten las po prostu żył. Wchodziliśmy na górę Gunung Kemiri. Wyprawa miała trwać 3 dni. No i pierwszy dzień, to była dosyć krótka wędrówka, myślę, że 3-4 godziny. Szliśmy przez takie pola. I po przekroczeniu tych pól, wkraczając już do strefy lasu, nagle po prostu wszystko ożyło. Było pełno owadów, osy, pszczoły, jakieś moskity. No, człowiek się cały pocił. No, to było coś okropnego.
Ja, gorąco, wilgotno.
Bardzo, bardzo. Mnie coś tknęło przed tą wyprawą i zabrałem 2 hamaki z moskitierami, gdzie można było sobie między drzewa rozłożyć. Nie chciałem po prostu spać na ziemi i okazało się, że miałem ku temu przeczucie i rację. Dojść do pierwszego obozu, zatrzymaliśmy się dosłownie na chwilę. Wszystko nas oblazło. Po prostu momentalnie każdy owad. Było kilka porządnych. Ja w tym pośpiechu szybko rozwinąłem między drzewa ten hamak. Zaszyłem się szybko, moskitierę zaciągnąłem i po prostu leżałem do wieczora, aż te owady przestaną atakować. Janek zrobił to samo i leżeliśmy w tych hamakach. To no było naprawdę straszne przeżycie.
Zaraz do tego wrócę. No i jaka to przyjemność, chciałoby się zapytać pani.
Nie, no wtedy to była trochę panika.
Nie miał pan ochoty wracać?
Nie, jakoś nie. No wiadomo, grupa jest spora. No, 2 osoby wróciły zaraz na następny dzień.
Czyli to była większa grupa z przewodnikiem, tak?
Mieliśmy przewodników. Nie wiem skąd, tak szczerze powiedziawszy, bo na drugi obóz był już dosyć wysoko. Nie mieliśmy wody i ci ludzie gdzieś znikali na pół godziny do 40 minut i nagle przenosili wodę. Ja tam się bardzo, bardzo odwodniłem. Cały czas spałem w tym hamaku. Niestety nie udało mi się wejść na górę.
Dużo ryzyka.
Chłopcy tam, trzech, Janek w tym też wszedł, ale ja powiedziałem, mam dosyć. I całe szczęście okazało się, że przewodnik mnie sprowadził. 2 razy po drodze zemdlałem z odwodnienia. I to było dosyć mocne przeżycie. I to była prawdziwa dżungla. Wielokrotnie byłem w różnych miejscach, ale to mi utkwiło w pamięci. I też bardzo dobrze wspominam trochę inny rejon świata, Wenezuela. Namawiałem Maćkę zresztą w tym roku na podróż do Wenezueli.
To jest chyba jedyny kraj, do którego powiedziałem, nie pojadę. Tam naprawdę jest teraz niebezpiecznie.
Ależ tam było dziko fajnie. To też mi się bardzo podobało.
Ależ dziko fajnie, czyli na lubi Lios pan Janus. Takie klimaty.
Lubię taką dziką przyrodę, nieskazitelną. I to Jeszcze tak. Go namówię.
To Paweł jest bardzo uparty. On na przykład to jest niesamowicie, ma silny charakter. Razem biegamy i po prostu nieraz widzę, jak... Dla mnie to są niemożliwe rzeczy, jak pierwszy raz Paweł biegł maraton, akurat też biegłem, to było w Poznaniu. I człowiek, który już nie ma siły, zostaje z tyłu, już praktycznie nie przyspieszy. Tam po jakimś kilometrze biegacze wiedzą. Paweł został z tyłu za grupką naszych kolegów i dogonił ich potem. Dogonił, ukończył ten maraton. No niesamowita po prostu ta siła woli jakoś. I to w wyprawach też się przydaje nieraz. Nieraz nie ma siły, nieraz jest ciężko, ale trzeba iść do przodu. I my nieraz siebie jeden drugiego napędza. Jednego dnia jeden jest słabszy, idziemy w góry i mówimy, że musimy tam dojść na przykład. I to jest fajne. Patrzymy na turystów, którzy jadą autobusami 30 kilometrów, a my jesteśmy tam kilka godzin po nich, oni podjechali autobusem, a my dochodzimy do tego miejsca, a przy tym zobaczymy takie rzeczy, to no właśnie niesamowite.
Okien autobusu się
ciężko
nie zobaczy.
To opisać, bo po prostu to są takie sytuacje, na przykład w Kambodży trafiliśmy do szkoły. Do szkoły pani dyrektor zaproponowała nam pracę tam jako wolontariusze, bo
tak, to prawda.
Znamy podstawy języku, bo to jest bardzo ważne, znać podstawę angielskiego czy rosyjskiego, żeby gdzieś jechać. No bo ciężko bez języka.
W zeszłym roku w Tajlandii szliśmy 4 dni przez dżunglę.
Tak. Razem?
Tak. Razem mieliśmy fajnego przewodnika.
To przepraszam, tobie przerwę. Powiem, jak to jest na początku, jak się jedzie do dżungli. Najpierw jedzie się na komisariat policji i policjant mówi, jakie są niebezpieczeństwa, że możemy tam zginąć.
Tak mówią? I co
tak,
jeszcze mówią?
Tak,
jeszcze?
Naprawdę. Jak? Nie wiem, czy jakieś oświadczenia podpisywaliśmy, nie pamiętam. Coś tam musieliśmy podpisać.
Nasze paszporty.
Tak, serowali
to,
paszporty.
Słuchajcie,
no
groźnie,
bo to jest dżungla. Znaczy, może to jest tak... No,
asekurują się.
Tak, asekurują się, nie ma za bardzo czego się bać, bo ta dżungla w Tajlandii w porównaniu do tej, co Paweł mówi na Sumatrze, no to...
Nie idzie się tam zgubić.
Na Tajlandii.
No i teraz no Paweł powiedz o tym może.
No to dobrze, ale co, na ten posterunek i potem co?
Na ten posterunek.
Nastrażą was tam, a wy dalej
jedziemy
chcecie
z naszym
iść?
Przewodnikiem, bo musi być przewodnik. No i policjant mówi, nie wyprzedzajcie przewodnika, zawsze za przewodnikiem, nie schodźcie ze ścieżki. Oczywiście, jak poszliśmy do dżungli, no to przewodnik został za nami, my z przodu. On za nami 500 metrów, potem nas szukał.
Miał nas dość. Po 4 dniach naprawdę miał nas dość. Ale epizod jest taki, w sumie na końcu okazało się, że bardzo się wszyscy polubiliśmy. Nawet zostawiłem mu swoje buty, bo swoje miał w rozpaczliwym stanie. I pamiętasz, Maciek, turyści...
Tak.
Po przyjściu już myśmy tą całą 4-dniową wędrówkę przeszli. Oni byli w szoku. No jak to, że wy co, na piechotę? A oni sobie tratwami, autokarami podojeżdżali. My strasznie brudni, morusani, cali spoceni. I to było w sumie najlepiej.
Ale wam chyba o to chodzi, prawda?
Tak, oczywiście.
Żeby w taki sposób poznawać inne kraje.
Paweł zaznaczył, jak nam, bo musiał być przewodnik po prostu na takiej wyprawie. Paweł powiedział... proszę nam dać najmocniejszego człowieka, bo my nie jesteśmy zwykłymi turystami. No i okazało się, że on powiedział, to są Polacy, mówił, oj.
To się zgadza.
Był zdziwiony. Mieliśmy dwóch przewodników i oni w pewnym momencie nie wytrzymywali naszego tempa i zmieniali się. Jeden odpoczywał i dochodził potem do nas, a drugi przejmował naszą grupę.
Oczywiście ciśnie się to pytanie, skąd kondycja? Już wiem, morsujecie,
pan,
tak, biegacie. W Polsce też po górach, tak?
Tak.
Kondycję nabieracie?
Jeździmy na rowerze. No my bardzo intensywny tryb życia prowadzimy. Zresztą teraz takie czasy są. Wiadomo, człowiek intensywnie pracuje, ma dużo swoich obowiązków. Często jest też psychicznie zmęczony. I taka odskocznia w postaci właśnie takiego szybkiego treningu czy jazdy na rowerze pozwala nam nabrać energii na następny dzień. Dlatego zachęcam też wszystkich słuchaczy do tego, żeby jakąś minimalną aktywność do swojego życia wdrożyli. Czy to jest spacer, czy jazda na rowerze, czy nawet krótkie, zwykłe przebieżki. Pozwolą nam zebrać myśli i fajnie wystartować sobie do kolejnego dnia, przygotować się psychicznie. Ja to lubię, mnie to bardzo odpręża. Zresztą mamy taką swoją paczkę, zawsze spotykamy się o 19.
Codziennie?
5 dni w tygodniu, tak, mniej więcej.
Tak.
I... biegamy przeważnie po lesie i każdy ma inny zawód, każdy ma inne problemy, ale to jest ta godzina na wyciszenie się, możemy porozmawiać o wszystkim, po prostu wraca się do domu, no, pełnym energii, po takim biegu naprawdę.
To jest taka nasza grupa terapeutyczna.
Tak, tak.
Jak ktoś ma jakiś problem, a zdarzało się w naszym życiu, przynajmniej w moim, że miałem tam jakieś swoje problemy osobiste, to mogłem się z chłopakami wygadać i jak to mówią, co dwie głowy to nie jedna, każdy tam swoją radę jakąś dorzucił i człowiek już spokojniejszy mógł sobie zasnąć.
To jest taka męska grupa, tak?
Tak, ale to jest grupa biegowa, ale kobiety też w naszej grupie są, tylko w tygodniu jak się zbieramy, to przeważnie to są mężczyźni, no ale bez kobiety też. No może tutaj co innego było o bieganiu, ale jeżeli chodzi o te podróże, to jeszcze chciałbym powiedzieć.
Tak, tak? Proszę bardzo.
Gdy miałem 17 lat, chyba wybrałem się do Rumunii.
Dobrze, do tego wrócimy, ale oczywiście zapraszamy naszych słuchaczy, żeby kontaktowali się tutaj z nami, pytali, jeśli mają pytania. Proszę, oczywiście mamy telefon, proszę nałożyć słuchawki do naszych gości, mówię. Podkręcić, jeżeli nie słyszycie tutaj panowie. A jeżeli słyszycie, to słuchamy. Kto tam? Dobry wieczór.
A dobry wieczór, mam na imię Tomek. No, dzwonię tam z zachodu, od Polski 800 km w stronę zachodu. Chciałbym właśnie zadać trzy pytania, takie króciutkie. Bardzo się miło słucha ciekawe osoby. Tak, chciałbym zadać wam pytanie, co was tak napędza, co sprawia, że tak po prostu szukacie tych przygód? Jeszcze drugie pytanie. No, wszystko tak miło, ale na pewno mieliście takie niemiłe przygody, prawda?
O, do tego dojdziemy, tak, groźne
tak,
nawet.
I jeszcze jedno. No, z tego, co usłyszałem, to znacie się państwo rok, ale tak słyszę, że chyba państwo się zaprzyjaźnili. I czy to jest taka, znaczy właśnie jak to jest, że tak po krótkim okresie można się tak zaprzyjaźnić, zaufanie zdobyć? Jak to się zdobywa takie zaufanie? No to tyle, jestem na odsłuchu.
To może od ostatniego pytania.
Dokładnie, właśnie, jeżeli chodzi o to ostatnie pytanie, to jest...
No, ale momencik, ja tylko przypomnę numery telefonów. 68 324 22 55, 68 324 22 55 albo 801 327 462. 801 327 462. Przypomnę, w studiu są panowie Maciej Weisberg i Paweł Samotyja. Nowosolanie.
Dlaczego polubię Maćka? To jest bardzo proste pytanie, bo to jest dobry człowiek. Nigdy mnie nie zawiódł. Może też na nim polegać, a to jest ważne. Wiem, że będąc gdzieś w podróży z nim, gdyby coś mi groziło, to na pewno stanie za mną. To jest bardzo inteligentny człowiek. Można z nim o wszystkim porozmawiać. Zawsze służy radą. Nigdy nie odmówi mi pomocy. W żaden sposób. I za to go szanuję. I dzięki ci, Maciek. Jesteś dobrym towarzyszem w podróży.
O 3 nad ranem można zadzwonić i powiedzieć... Chce pogadać?
I on przyjedzie. Nie ma problemu.
No i fajnie.
Tak, no to jak Paweł mówi, ja Pawła cenię, lubię ludzi prawdziwych. I Paweł jest prawdziwy. Tak samo wiem, że jemu
a
można zaufać.
Co to znaczy,
zaufać.
Panie Maciej,
prawdziwy? Że no, nie jest fałszywy. O, tak można powiedzieć.
Nie udaje
kogoś
innego,
tak? Człowiek, który jak coś mówi, no to tak będzie. Do tego będzie dążył. No i nie oszuka drugiego człowieka.
To wspaniała cecha.
Bardzo, bardzo.
Odpowiedzialność za słowo, bardzo. Które się powie. O, pięknie.
Bardzo. Paweł jest bardzo odpowiedzialną osobą. Mówię.
Bo czasami rzucamy słowa na wiatr, prawda?
Tak, ale to jest osoba, która wiem, że mnie nigdy nie oszuka. Nigdy. To jest człowiek, którego znam i on jest w stosunku do każdego. On za bardzo się przejmuje innymi ludźmi. Za bardzo.
Empatyczny nieraz. Bardzo jest.
Tak, bardzo. Bardzo.
No, czasami przez to cierpię, ale z drugiej strony warto pomagać drugiemu człowiekowi.
Pewnie.
Taka prawda. Mhm.
Ale znamy się dłużej niż rok czasu. Rok temu pojechaliśmy do Azji na wyprawę, ale byliśmy na Ukrainie, byliśmy 2-3 lata temu. Znamy się kilka lat. Przez bieganie się poznaliśmy. Czyli...
Tak się trochę obserwowaliście.
Tak, a trzecie pytanie pana Tomasza było...
Do tych groźnych to jeszcze...
Tak, to jeszcze może dojdziemy.
Może do groźnych jeszcze dojdziemy. Co was napędza jeszcze było?
Mnie napędza przygoda. No i tak naprawdę człowiek żyje w takim tempie, że te podróże pozwalają mi się chociaż na chwilę zastanowić nad tym wszystkim. Podróże naprawdę kształcą. Ja będąc w tylu krajach, tak naprawdę na początku swojej przygody z podróżowaniem był moment, że chciałem z Polski wyjechać. Po prostu gdzieś zamknąć pewien etap i nie wracać tutaj. I bym żałował, bo tak naprawdę w tej chwili jestem w stanie z całą pewnością stwierdzić, że moje życie jest tutaj w Polsce. W tylu krajach byłem, ja naprawdę zacząłem doceniać ten nasz kraj. Tu jest w sposób fantastycznie, tylko trzeba odnaleźć się w tej naszej tutaj polskiej rzeczywistości. Natomiast tych podróży nie jestem w stanie zrezygnować. Ja bardzo często łapię się na tym, że wracając z jednej wyprawy, już planuję sobie następną. Nie wiem, czy jest to jakaś forma uzależnienia, ale na pewno taka odskocznia psychicznie mi się przydaje. Kocham te podróże i póki będę mógł kogoś jeszcze uczyć, dzięki Jankowi poznałem te tajniki, o których wcześniej nie wiedziałem. Samemu ciężko jest do tego dojść. Staram się przekazywać tą wiedzę moim dzieciom. Byłem z nimi już też w wielu miejscach, właśnie z plecakiem. Moja małżonka też już jest tym zarażona. Ale te męskie wyprawy są też ciekawe.
No i po drugie te podróżowanie...
Pana co napędza? No właśnie
podróżowanie stało się tanie. Na przykładu powiem, znaleźliśmy teraz w dwie strony lot na Filipiny z Berlina 26 stycznia do któregoś tam lutego 1300 zł. W dwie strony.
A jeszcze powiem jedno, sorry Maciej, że przerywam. Taką mamy niepisaną zasadę. Zabieramy z sobą, w zależności od długości trwania wyprawy, czasami jest to 3 tygodnie, miesiąc czasu, mamy do dyspozycji około 1000 dolarów. Co wiadomo, są to jakieś pieniążki, ale tak naprawdę śpimy bardzo tanio, bo poruszamy się w granicach od 5 do 10 dolarów dziennie za nocleg. Jedzenie w różnych krajach jest naprawdę tanie. Sami sobie przygotowujemy posiłki. Więc w tej chwili można już bardzo tanio podróżować. To nie są te czasy, jeszcze 10 lat temu było drogo. Same bilety lotnicze były bardzo drogie. Pamiętam pierwszy bilet lotniczy właśnie do Ameryki Środkowej no, kosztował grubo powyżej 3000. W tej chwili na porządku dziennym można znaleźć bilety nawet za 1200-1300 zł. Także no, jest tak. Dużo lepiej niż było.
Ale wracam do tego napędu, panie Maciej.
Co napędza? Co pana, no mnie napędza, co pana ludzie tak mnie napędzają wszędzie. Po prostu
gdzieś
chcę zobaczyć
inną
mentalność ludzi na świecie. Ja jestem lokalnym patriotą. Zawsze będę chciał mieszkać w Polsce. Chcę mieszkać w Polsce. Kiedyś pracowałem w Anglii i po prostu no, nie podobało mi się ta inna mentalność po prostu. U nas po prostu, no nie wiem. To jest zupełnie co innego. Nie widzę się nigdy w życiu. Nie chciałbym mieszkać na stałe za granicą. Mhm. Jestem lokalnym patriotą. Jak wyjeżdżamy na jakąś wyprawę, teraz nowej będziemy jechali, mamy koszulki z godłem Polski, też pokazujemy, że jesteśmy z Polski. Mówimy zawsze ludziom o Polsce, bo w Azji na przykład, czy powiemy, że jesteśmy z Norwegii, Polski, Holandii, dla nich to jest to samo. Mhm. Oni nie mają pojęcia, gdzie ta Polska leży.
Często mylą nas z Holandią.
Tak. Tak, ale ta Tajlandia. No bo to też jest tak, że rozmawiamy z kimś, no też byłem w Tajlandii. No co widziałeś? No byłem w Bangkoku, ileś tam dni w hotelu, basen. My byliśmy 3 tygodnie i my ani razu nie leżeliśmy na plaży. W hotelach, w basenach, po co? My po prostu chodzimy, patrzymy, tu nie ma ludzi, idziemy do jakiejś wioski, gdzie tam turyści nie znajdą, chodzimy do jakiegoś domu.
To życie, takie jak mówicie, prawdziwe, tak, prawdziwe. Takie, nie na pokaz, nie z obrazka. Tak?
Wystarczy odbić z głównej arterii jedną, dwie, trzy uliczki i już dotykamy zupełnie innej rzeczywistości. I
no dobrze.
To jest to wszystkim najciekawsze.
I porozmawiać z tymi ludźmi, co jest dla nich właśnie ważne w życiu, czy ci ludzie są szczęśliwi. Naprawdę biedni ludzie są bardziej szczęśliwi niż ci bogaci, widać.
Mhm. To jeszcze o ludziach też bym chciała, bo pan wcześniej troszkę coś takiego, panie Macieju, powiedział, że właśnie te relacje, chciałby pan mieszkać, no, znaczy nie widzi się pan nigdzie tylko w Polsce, tak? Ale że pana interesują relacje, czy różne mentalności różnych ludzi, tak?
Tak.
Co też jakoś wzbogaca, prawda? Natomiast no, chciałabym już tu słuchacza nie przetrzymywać. Myślę, że inni słuchacze też są bardzo ciekawi, jak wy już tak podróżujecie po tych dżunglach i nie tylko, o takich trochę przygodach, żebyście powiedzieli właśnie groźnych, czy wręcz niebezpiecznych.
To ja jedną z takich przygód przeżyłem w Nikaragui. Byliśmy, to właśnie Ameryka Środkowa. Kolega siedział z przodu w autobusie, no i zmęczony po prostu zasnął. Obok niego siedziała starsza kobieta, no i ukradła mu pieniądze.
Ta pani?
Ta pani, dokładnie. No i autobus się zatrzymał, ona nagle wysiada. Wodnik, taka nasz kolega, szybko się zorientował, że tych pieniędzy nie ma i wyskoczył za tą panią. Można powiedzieć, że rozpętała się lekka burza, bo część autobusu była po stronie tej biednej starszej pani w cudzysłowie, a część autobusu była za nami turystami, a tam nie było żadnych białych turystów poza nami. Przyszedł nagle, nie wiadomo skąd, gdzieś policjant się znalazł. No i rozpętała się generalna zadyma, że tak powiem. Nie mogliśmy wyjść z tego autobusu, bo nam ludzie zablokowali wyjście. Wodnik stał na zewnątrz, gestykulował, próbował się dogadać. No i w ostatniej chwili jakby sięgnął, no można powiedzieć, za stanik tej pani i te pieniądze zabrał. Zabrał.
No i wtedy... No to odważny.
No nie miał wyjścia po prostu. Zresztą wodnik zawsze był odważny. Pozdrawiam go serdecznie, jeżeli słucha. No i policjant po prostu zaaresztował, więc może to nie była niebezpieczna sytuacja. Natomiast sam fakt, że te dwa obozy się otworzyły, już stwarzało to pewną dozę niebezpieczeństwa.
Nie wiedzieliście, jak mogą zareagować.
Dokładnie,
prawda?
Dokładnie tak.
Jak postąpić. Ale powiedział mi też pan o... Czy to było już na tej Sumatrze, ta Zielona Góra?
W sensie?
Czy Zielone Piekło, przepraszam.
Tak, tak. To też była, no to była sytuacja zdrowotna, że tak powiem, niebezpieczna. To odchorowałem dosyć mocno. Mogło się nie wydarzyć, natomiast czasami trzeba gdzieś odpuścić. Też mieliśmy w Gwatemali dosyć niebezpieczną sytuację. W Chickenbusie był ogromny tłok. No i jakiś tam młody chłopak, który z rozmowy wynikało, że siedział w więzieniu San Quentin, no coś tam do mnie mówił bardzo taki nieprzyjaznym tonem i zapraszał nas do tego Chickenbusa, żebyśmy weszli. Oczywiście nie skorzystaliśmy, bo ten człowiek był bardzo wrogo do nas nastawiony, zwłaszcza do mnie. I tak naprawdę w takim tłoku różnie mogło się coś wydarzyć. Nie wiem, czy mógł nóż wyciągnąć i zrobić mi krzywdę. No i nie wsiedliśmy do tego autobusu, nikt z nas nie żałował i całe szczęście. Takie sytuacje jest mnóstwo, najlepiej unikać po prostu sytuacji, które mogą nam zaszkodzić. Najważniejsze jest nasze bezpieczeństwo. Zresztą stąd nasze podróże do Azji, bo jednak ta część świata jest znacznie bardziej przyjazna niż Ameryka Południowa chociażby, czy Ameryka Środkowa. Nie ciągnie mnie w tamte kierunki, chociaż byłem już też w wielu tam krajach i zawsze spotkałem się z jakimś niebezpieczeństwem w tych rejonach.
A najbardziej taki niebezpieczny kraj, w którym pan był?
Zdecydowanie Haiti.
Haiti?
Tak.
No, ponieważ?
Z Jankiem najedliśmy się tam z strachu.
Panem Jankiem Palejczykiem.
Tak. Byliśmy tam dosyć krótko, nie cały tydzień, ale pierwsze zetknięcie się z Haitańczykami wywarło na nas ogromne wrażenie. Zresztą jest taka dosyć ciekawa historia wiążąca się z Haiti. Pani, która mi opowiedziała, pracowała kiedyś w pałacu na Haiti. I podobno prezydent tego kraju tam na dole w piwnicy miał jakby taką świątynię i zaprzedał całą wyspę diabłu. Zrobił rytuał. I naprawdę, możecie mi wierzyć państwo lub nie, czuć zło od tych ludzi. Jest naprawdę mega niebezpiecznie i ja tam nigdy nie wrócę.
No właśnie, to proszę coś bliżej powiedzieć. Jak to się czuje, to zło od tych ludzi? Co takie?
To jest rasizm w drugą stronę, tak bym to nazwał. Naprawdę nienawidzą białych ludzi. Może dlatego, że byli wyzyskiwani i wydaje mi się, że wszystko od białego człowieka im się należy. Wielokrotnie rozmawiałem z Haitańczykami, oni bardzo skracają dystans, praktycznie dotykając nosem, swoim nosem, na przykład mojego podczas rozmowy, co człowiek wykracza wtedy poza swoją strefę komfortu. Mhm. Byliśmy świadkami bójek tam w porcie, gdzie krew się lała. No po prostu, no można powiedzieć...
Taki ktoś jak pan, czyli odważna osoba, jednak poczuł strach?
Tak, zdecydowanie nie było to bezpieczne miejsce.
A potrafi się pan przyznać, panie Pawle, o ile, że się pan boi na przykład? O ile się pan boi,
będąc,
ile pan odczuwa, tak, tam podróżując.
Nie można okazać tam strachu. Człowiek jest na straconej pozycji od razu w sytuacji ekstremalnej. Wydaje mi się, że trzeba zachować zimną krew. I tego właśnie mnie też Janek nauczył, że jeżeli coś jest, lepiej się wycofać, ale zachowując twarz, ale na pewno nie można gdzieś się poddać. Zresztą taki charakter. Mój dziadek był bohaterem wojennym, także...
Pana dziadek?
Tak. Może coś mi tam po nim zostało.
Z pewnością. No to pięknie. Piękna historia. Panie Macieju, a w pana przypadku?
W moim przypadku niebezpieczne sytuacje. Tak. No akurat nie miałem za wiele takich sytuacji. Jakieś tam drobne może tam. Ale też zawsze po prostu, tak jak Paweł mówi, nie można dać po sobie znać, że się człowiek boi. No i jakoś z twarzą z tego wyjść.
No dobrze, ale mówię, jak serce drży, nogi się trzęsą, no tak. Bo pewnie tak też jest.
Oczywiście, oczywiście. Ale jak się pokaże człowiekowi,
zachować,
że
tak?
To tak jak, no nie wiem, w życiu ktoś pokaże, że się boi, to jest na straconej pozycji. Bo tamta druga osoba to widzi i wykorzysta to. Ale miałem taką sytuację teraz w październiku chyba. Byłem w Armenii i w Gruzji, jeżeli chodzi o podejście do innych ludzi. I ja obojętnie gdzie jadę, to chcę pokazać tym ludziom, że ja po prostu jestem taki jak oni. Że nie jestem jakimś bogaczem, że mam pieniądze. Bo w wielu krajach ludzie traktują białego człowieka jako bogacza, który ma pełno pieniędzy, dolarów i chcą po prostu...
To się zgadza, Maciek, wziąć
pieniądze. Co mi się spodobało w tej Armenii? Z jakimś kierowcą, który zabrał, byłem akurat z wujkiem, zabrał nas autem, jedziemy jakąś drogą i był jakiś hotel taki, nie wiem, 3-4 gwiazdki, wcale nie drogi. I ten kierowca mówi, patrzcie, to drogi hotel jest, mnie i was nie stać na niego. I to mi się spodobało, że on po prostu nas traktował jako swoich ludzi, że my też jesteśmy biedni, on nam wtedy pokazał fajne rzeczy, inne, a takiego bogacza oni traktują właśnie jako źródło pieniędzy. Coś takiego. I właśnie trzeba pójść w drugą stronę, nie tam, gdzie są drogie hotele, porozmawiać z ludźmi. Ci ludzie wtedy pokażą nam naprawdę fajne rzeczy.
Bo wy czego trochę... Każdy czego innego szuka podróżując, prawda? Wy akurat chcecie to życie takie, tak jak mówiłam, autentyczne, prawdziwe od podszewki ludzi, którzy cudzysłów nie są malowani, tylko tacy właśnie szczerzy, otwarci, tak? A gdzie najbardziej, jakbyście tak powiedzieli, bo pana szczególnie chyba tak słyszę, właśnie te relacje międzyludzkie interesują właśnie tacy otwarci, spontaniczni, gościnni z tych krajów, w których pan...
Kraje wschodu. Tak. Ja bardzo lubię jeździć na Ukrainę. W tamtym roku byłem chyba 3 czy 4 razy na Ukrainie. Niedaleko, tanio. Ukraina, Armenia, Gruzja, Górski Karabach, Rumunia.
Mhm. A pan, panie Pawle?
Zdecydowanie właśnie kraje tych republik postsowieckich. Dla mnie Gruzja, Armenia, Rosja. Byliśmy w Irkucku 2 lata temu. Ludzie fantastyczni, zawsze pomocni w różnych tych malutkich wioseczkach, gdzieś się znajdowaliśmy, to nie było człowieka, który nie chciałby nam po prostu pomóc. Czy tam Tadżykistan, mam kolegę z Tadżykistanu, który do tej pory do mnie pisze na WhatsAppie. Także naprawdę to są kraje, gdzie oni lubią Polaków. I zresztą miałem okazję, jak byłem właśnie w Irkucku, w sumie Warszanie, to jest taka jakiś kawałek drogi od Irkucka. Byliśmy w górach, poznałem Rosjanina, który jako ojciec urodził się w Polsce. I tak naprawdę ten pan mi powiedział, że oni bardzo lubią Polaków. Nie wiadomo, dlaczego to wszystko tak się dzieje, że gdzieś nasze stosunki się rozmyły. Ale człowiek był bardzo fantastyczny, można było z nim o wszystkim porozmawiać. Zrobił na mnie ogromne wrażenie.
Pan zaczął, panie Macieju, chwilę przedtem jeszcze o tym, że mając 17 lat, do Rumunii.
Do Rumunii jechałem i to też taka sytuacja była. Moi znajomi pojechali do Rumunii, to wtedy telefony komórkowe chyba się pojawiły już i byli nad Morzem Czarnym. Ja powiedziałem, że ja do nich dojadę. A miałem ich numer telefonu. Przyjechałem przez całą Polskę na Ukrainę. Na Ukrainie wsiadłem w pociąg, dojechałem do granicy ukraińsko-rumuńskiej. No i tam jakiś człowiek woła mnie, żebym z nim pojechał, gdzie chcę jechać. Mówię, no dobrze, wsiadłem. Duża taksówka, Mercedes, a nagle koło mnie kobiety z takimi torbami, z tobołami wielkimi w chustach. I chyba w tym Mercedesie 7 osób nas jechało. Ściśnięty cały. Po rumuńsku mówię, ja nic nie rozumiem. Nawet nie wiem, gdzie jedziemy, ale ja taki jestem właśnie, spontanicznie wsiadłem.
A nie ryzykant, bo ja tu trochę słyszę, że pan ryzykuje.
No trochę tak, ale też mam takie poczucie, no, że nie wszędzie można wchodzić. I
czyli rozsądek ja po prostu też przemawia.
Nieraz znajomi się pytają, a gdzie śpicie, czy macie hotel? Mówię, nie mamy. Bo zobaczymy, tu jest fajnie, zostaniemy tu 2 dni dłużej. Ktoś powie, że może tam warto. Nieraz trzeba te plany weryfikować, bo
Czyli nie trzymać się bardzo ściśle tych planów.
Tak, nie da się.
Scenariuszy tych wypraw.
Mówię, i naprawdę my lubimy bardzo chodzić i po prostu jeżdżenie taksówkami czy autobusami.
To nie dla nas.
To nie dla nas.
A powiedzcie. Jeszcze.
Nie, tylko powiem, jeżeli planujemy podróże, to często też nocą, bo to się szkoda opłaca. Czasu na podróże w dzień. Po drugie, zaoszczędza się pieniądze nocą, na przykład prom czy pociąg. Podróżując od razu nie płacimy za hotel, hostel czy tam.
A o co jesteście, słuchajcie, bogatsi, panie Pawle? Ja mówię tu teraz, nie wie pan, w tym sensie takim wnętrza. Po tylu wyprawach, po tylu spotkaniach, po tylu relacjach z różnymi ludźmi w różnych zakątkach świata.
Na pewno człowiek docenia to, co ma, jak wróci do domu.
A nie także to, czego nie ma?
To, czego nie ma.
W pana przypadku, że to, co ma, tak? Pan docenia.
Tak, bo ja lubię wracać zawsze do domu. Wiadomo, wszędzie dobrze, ale w domu jest najlepiej. Po 3 tygodniach takiej wyprawy ciągnie jednak już do siebie. Tak jak Maciek tu wcześniej zaznaczył, poznawanie kultury innych ludzi zawsze nas wzbogaca. Człowiek może staje się...
Ale o co? No właśnie.
Lepszy, bardziej empatyczny. Po prostu zwraca uwagę na krzywdę innych ludzi. Oni naprawdę, wiadomo, że nie wszędzie, ale w tych różnych krajach, gdzie jesteśmy, dotykamy też i biedy. I to naprawdę człowiek musi doceniać to, co tutaj ma. Powinien i być wrażliwy też na tą krzywdę ludzką.
Pograliśmy na przykład z dziećmi w Kambodży, gdzieś na jakiejś wiosce, puszką w piłkę. No super. Dzieci zadowolone, my zadowoleni. Byliśmy też z Pawłem na Ukrainie w miejscowości Sopit. Wioska, tak. Kilka domów, nic tam nie ma, kompletnie. I u osoby, u której spaliśmy, też człowiek w Polsce pracował kilka lat, to dobrze mówi po polsku, fajnie się rozmawiało, poczęstowali nas zupą. Przyszedł tego państwa, u którego spaliśmy, syn, nie wiem, miał 10-12 lat i chciał z nami w piłkę pograć. No on był zachwycony, on potem płakał, że my wyjeżdżamy. Mhm. Po prostu ile do szczęścia nieraz ludziom potrzeba. Inny człowiek, a u nas jest ten konsumpcjonizm straszny. Chcemy kupić sobie 5. koszulkę, 2. telefon komórkowy i tak jak się wróci z takiej podróży, widzimy, że to naprawdę nie jest ważne, bo to mi nie jest potrzebne do szczęścia. Nowe buty w tych jednych po prostu... Czy to mi tak potrzebne? Dla mnie jest najważniejsze, właśnie najważniejsi są ludzie.
Ja zauważyłem u siebie, przepraszam, minimalizm. Po tych wyprawach.
Tak.
Tak.
Że tak człowiek tak dużo nie potrzebuje.
Naprawdę nie potrzebuje. I sam po sobie ostatnio nawet zwróciłem uwagę. No, nie potrzebuje mi kolejna para butów. Na wyprawie my chodzimy w 2 koszulkach tak naprawdę. Codziennie sobie pierzemy. To jest
usiądziemy
ciekawe.
Na chodniku, na drodze gdzieś, kawałek kiełbasy czy czegoś, zależy w jakim kraju, kawałek chleba i co nam więcej. My siedzimy, ludzie się na nas patrzą, a my jesteśmy szczęśliwi i porozmawiamy, słońce świeci.
Często też naprawdę. Zabieramy jakieś upominki, takie drobne, wiadomo, czy to nie wiem, jakiś otwieracz, czy chociażby cukierki i rozdajemy dzieciom, czy jakieś tam proporczyki.
Bo mamy mało
wiecie
czasu.
Co, ale tak sobie myślę, że, bo ja zadam takie pytanie, o co wy jesteście bogaci? Ale ja myślę, że ci ludzie, których spotykacie, też są o coś bogatsi, że widzą, że są tacy ludzie jak wy, właśnie tacy otwarci, empatyczni, serdeczni, tak to słyszę. Czyli ich to też wzbogaca. To
zależy w jakim kraju, bo no tak mówimy. Ciężko to zrozumieć, jak my żyjemy, bo dostęp do internetu praktycznie jest wszędzie. I na przykład ludzie w Kambodży patrzą w tych mediach społecznościowych, jak ludzie żyją w Europie. Oni myślą, że my nie pracujemy i mamy wszystko. Jesteśmy bogaci, że ta Europa to jest po prostu, no nie wiem, raj na ziemi. I oni chcą koniecznie pojechać. Nie rozumieją, że my chodzimy do pracy. Ciężko im to wytłumaczyć.
Ale
chyba...
Ja myślę, że oni nie odnaleźliby się w tej rzeczywistości. Wielu z nich.
Jeszcze może, bo audycja się kończy, powiemy o rzeczach, jakie jedliśmy.
A może to ten smaczek zostawimy tak, sobie na kolejną audycję, bo ja myślę, że to jest nasze pierwsze spotkanie, ale nie ostatnie, ponieważ macie tak bogate doświadczenia.
Trochę
którymi...
chaotycznie opowiadamy, ale...
Ale no nie sposób, jeśli byliście w tylu państwach, wiem, że tak z tematu na temat, ale myślę, że chociaż namiastkę tutaj tego, w jaki sposób podróżujecie i gdzie byliście, przekazaliście panowie. Myślę, że spotkamy się po waszym przyjeździe z Filipin. Już teraz też celowo nie mówię, po co jedziecie, dlaczego jedziecie, może już poopowiadacie, jak przyjedziecie.
Ale też jedziemy biegać, bo...
A no jeszcze, no właśnie, dlatego stąd tak skaczemy trochę, bo tyle krajów, tyle wrażeń, że nie sposób właściwie...
Jeszcze Kanada, rezerwa Indianie,
no i to, że biegacie, tak? Tam, gdzie jeździcie, to jeszcze może słówko o tym bieganiu.
No 23 lutego jest bieg na Filipinach.
Manili.
Tak, na 10 kilometrów.
Bieg startuje o 4 rano, dlatego, bo tam jest niesamowicie gorąco. 4 rano już... Nie ma czym oddychać.
I w krajach, bo gdzieś w Tadżykistanie też biegaliście, tak?
W Tadżykistanie, w Gruzji, w Kanadzie, w Nowym Jorku.
Jeszcze może jak Paweł powiedz w Gruzji, jaki był przypadek, jak byłeś ze znajomymi z biegiem.
Tak, no niestety...
A co to za biegi w ogóle? To są...
to w Gruzji to był górski bieg, to był półmaraton. Oczywiście kilometrów wyszło znacznie więcej, natomiast... biegaliśmy tam z słynnym biegaczem, z Adamem Draczyńskim. Niestety oszukali naszego dobrego biegacza. Biegł na pierwszej pozycji z ogromną przewagą. No i nie wiem, czy to było specjalnie zrobione. Wydaje nam się, że jednak specjalnie. Skierowali go na trasę maratonu. I niestety... no,
nie ukończył tego biegu?
Ukończył, ale no, był bardzo zdenerwowany.
Bardzo dobry biegacz i zająłby na pewno pierwsze miejsce, a po prostu ktoś źle wskazał mu drogę. I,
no,
i to nieraz
nie
tak
fair.
Jest. Że...
bardzo nie fair. To był bardzo trudny bieg. No niestety, takie sytuacje też się zdarzają.
W którymś to z krajów, bo już poza anteną się dowiedziałam, było tam ponad 1000 zawodników.
To biegliśmy w Bangkoku, było 12 tysięcy zawodników. A my przybiegliśmy z Maćkiem na 66, 67 pozycji. W zeszłym roku w Tajlandii biegłem z małżonką też na Phuketonie. Małżonka zajęła pierwsze miejsce wśród
obcokrajowców
i była druga w Open, więc...
A Paweł czwarte miejsce wśród obcokrajowców.
Też.
Gratuluję, pozdrawiamy, spotkamy się, bo musimy kończyć. Za 3 minuty godzina 21. W Radiu Zachód będą wiadomości o 21. Potem będą informacje sportowe. Może pozdrowić kogoś, tak?
Pozdrowić chciałem, bo kolega, nasz dobry kolega ma urodziny, Marcin Stołowski. Wszystkiego najlepszego. Dziękuję Państwu.
A ja pozdrawiam Janka, pozdrawiam moją małżonkę.
I dzieci chyba.
I dzieci, tak.
I dokładnie. Dzieci. Dołączam się do pozdrowień. Dziękuję bardzo, spotykam się. Kiedy wracacie z Filipin?
27 lutego.
O, to myślę, że znajdziecie czas, żeby przyjść i popowiadać, jak było o Filipinach i nie tylko, bo ciąg dalszy nastąpi tych opowieści. Maciej Weisberg, dziękuję bardzo.
Dziękuję.
Paweł Samotyja, dziękuję bardzo.
Dziękuję bardzo.
To czego wam życzyć?
No dobrego humoru i przygód.
I zdrowia też.
I zdrowia.
Dziękuję bardzo.
Dziękujemy.